aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
Pociecha Ducha Świętego daje wolność, by być ludźmi błogosławieństw, wskazał papież Franciszek na porannej mszy.
Ambasador Hanna Suchocka kończy wkrótce swą misję przy Stolicy Apostolskiej. Dziś została przyjęta przez Ojca Świętego.
W relacjach z muzułmanami nie można przemilczać dyskryminacji chrześcijan przez wyznawców islamu, powiedział szef Watykańskiej Dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego.
Witamy w poniedziałek 10 czerwca i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Prawdziwa wolność wypływa z otwarcia serca na Boga, mówił o tym papież Franciszek podczas porannej mszy w Domu Świętej Marty. Uczestnikami liturgii byli m.in. pracownicy Papieskiej Rady do Spraw Laikatu.
W homilii Ojciec Święty nawiązał najpierw do dzisiejszego czytania liturgicznego z drugiego listu do Koryntian, w którym apostoł Paweł wielokrotnie używa słowa pocieszenie. Adresatami jego listu są chrześcijanie świeżej daty, którzy jeszcze nie zaznali prześladowania. Stąd Paweł wskazuje na konieczność przemiany życia dzięki szczególnej mocy Boga, która objawia się właśnie w duchowym pocieszeniu. Tej łasce musimy jednak otworzyć drzwi naszego serca, czyli dokonać nawrócenia.
Na tym polega zbawienie, żyć pocieszeniem Ducha Świętego, a nie pociechą ducha tego świata, bo to nie jest pocieszenie, ale grzech. Zbawienie polega na tym, by iść naprzód i otwierać serce na pociechę Ducha Świętego, która jest zbawieniem. A czy nie da się trochę pohandlować, trochę tego, trochę tamtego, zrobić nieco takiej sałatki, trochę Ducha Świętego, trochę ducha tego świata? Nie. Albo to, albo tamto.
Jak przypomniał papież, nie można dwom panom służyć. Na tym też polega sens jezusowych błogosławieństw, które słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Można to pojąć tylko sercem otwartym na pocieszenie Ducha Świętego, a nie czysto ludzkim rozumem.
To są nowe przykazania, ale jeśli nie mamy serca otwartego na Ducha Świętego, wydają się one głupstwami. No popatrz, bycie ubogim, cichym, miłosiernym nie wydaje się drogą do sukcesu. Jeśli nie otworzy się serca, jeśli nie zakosztuje się pociechy Ducha Świętego, która zbawia, nie zrozumie się tego. To jest prawo dla tych, którzy zostali zbawieni i otworzyli serce na zbawienie. To jest prawo ludzi wolnych wolnością Ducha Świętego.
Jak wskazał Franciszek, do zbawienia nie prowadzi regulowanie własnego życia zgodnie z czysto ludzkimi normami. A tak było z tymi, którzy egzaminowali Jezusa z jego nowej nauki, a potem z nim się kłócili. Obawiali się oni bowiem zbawienia niesionego przez wymóg całkowitego oddania się Bogu. Nie mieli otwartego serca i wewnętrznej wolności.
Prośmy dzisiaj Pana o łaskę pójścia za Nim, właśnie z tą wolnością. Bo jeśli chcemy to czynić jedynie z własną, czysto ludzką wolnością, ostatecznie staniemy się obłudnikami, jak faryzeusze i saduceusze, którzy sprzeciwiali się Jezusowi. A obłuda polega na tym, że nie pozwala się, by Duch przemienił serce swoim zbawieniem. Wolność w duchu to też rodzaj niewoli, ale niewoli wobec Boga, który czyni nas wolnymi. Z tym, że to inna wolność. Natomiast wolność jedynie nasza własna to niewola, ale nie wobec Boga, tylko wobec ducha tego świata. Prośmy o łaskę otwartości serca na pociechę Ducha Świętego, aby to pocieszenie, które zbawia, pozwoliło nam dobrze zrozumieć te przykazania.
Na specjalnej audiencji papież przyjął ambasador Hannę Suchocką. Tradycyjnie Ojciec Święty spotyka się z kończącymi swą misję przedstawicielami państw kilka tygodni przed opuszczeniem przez nich Rzymu. Tego samego dnia z papieżem żegnali się oficjalnie ambasadorzy Brazylii i Hondurasu.
Franciszek kilkakrotnie dziękował Hannie Suchockiej za jej liczne działania i zaangażowanie na forum dyplomatycznym. Będzie ona pełnić swój urząd do 30 czerwca. Pozostanie jednak w kontakcie ze Stolicą Apostolską, będąc członkiem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Po audiencji w rozmowie z Radiem Watykańskim polska ambasador podkreślała między innymi ogromną serdeczność Franciszka.
Moje spotkanie z papieżem Franciszkiem było to już trzecie spotkanie, tylko właściwie pierwsze, które było tak skoncentrowane na mojej misji. Po drugie, miało ono rzeczywiście taki niezwykle serdeczny i ciepły wymiar. Ja podczas tego dzisiejszego spotkania z papieżem w pełni zrozumiałam, co znaczy ten uśmiech papieża Franciszka, dlatego że jednak mimo wszystko podczas głównych ceremonii jest on bardzo skupiony i ja mam takie wrażenie, nie patrzy na ludzi. Natomiast podczas takiego spotkania indywidualnego jest serdeczny, uśmiecha się i stwarza taką bardzo bezpośrednią atmosferę. Muszę powiedzieć, że było mi niezwykle miło, kiedy w ciepłych słowach wypowiedział się o mojej misji. Pracowałam z papieżem Franciszkiem stosunkowo krótko, ale były to bardzo miłe słowa. Przekazałam Ojcu Świętemu moją książkę o pasjach rzymskich, mówiąc, że są w tym zawarte moje, jakby moja miłość do tych kościołów rzymskich, do wczesnego chrześcijaństwa. Książka została sympatycznie przez Ojca Świętego przyjęta.
Na ręce papieża Franciszka listy uwierzytelniające złożył natomiast Mariano Palacios Alcocer. Nowy ambasador Meksyku przy Stolicy Apostolskiej ma 61 lat. Jest doktorem prawa i jego wykładowcą na Narodowym Uniwersytecie Autonomicznym Meksyku. Pełnił ponadto liczne funkcje polityczne w swoim kraju, między innymi był posłem i senatorem, a w służbie dyplomatycznej ambasadorem w Portugalii. Jest żonaty i ma 7 dzieci.
Radosną atmosferę papieskiej audiencji z pewnością zakłóciła wiadomość o śmierci brata nowego przedstawiciela Meksyku. Zginął on wraz z 3 innymi osobami w miniony piątek w katastrofie śmigłowca w stanie San Luis Potosi w centralnej części kraju.
Stolica Apostolska pozostaje zawsze otwarta na dialog z muzułmanami i to nie ona musi się otworzyć. Trzeba tego oczekiwać ze strony wyznawców islamu, zwrócił uwagę przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego w wywiadzie dla francuskiej agencji prasowej AFP. Kardynał Jean-Louis Thoron odniósł się do tego, co powiedział niedawno doradca dyplomatyczny Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze, najwyższego oficjalnego autorytetu sunnitów. Mahmoud Abdel Gawad w wywiadzie dla włoskiego dziennika Il Messaggero oświadczył, że nowy papież jest w świecie islamu lepiej widziany niż jego poprzednik i oczekuje się teraz jego dalszych kroków.
To kairska uczelnia zawiesiła relacje z Watykanem, kiedy na początku 2011 roku Benedykt XVI zaapelował o ochronę chrześcijan po zamachu na kościół w Aleksandrii, przypomniał przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego. Podejmowałem potem wiele prób kontaktu, ale na próżno. Problem nie jest nasz. Tymi, którzy zawiesili kontakty, są nasi przyjaciele muzułmanie. U nas drzwi są zawsze otwarte, dodał francuski purpurat. Podkreślił, że w dialogu międzyreligijnym trzeba unikać dwuznaczności. Nie można przemilczać dyskryminacji chrześcijan w krajach o większości muzułmańskiej. Kardynał Thoron zwrócił uwagę na sytuację w Arabii Saudyjskiej, gdzie nie może istnieć żaden kościół, mimo iż król uważa się za zwolennika dialogu z innymi religiami. Innym przykładem są ataki islamistów z sekty Boko Haram w Nigerii. Szef watykańskiej dykasterii nazwał je przemocą importowaną. Wyraził też troskę o Liban, niegdyś model współistnienia chrześcijan z muzułmanami, a dziś cierpiący następstwa kryzysu syryjskiego.
Słowami i gestami Ojciec Święty Franciszek przypomina nam wszystkim, aby chronić najbiedniejszych, najsłabszych i najmniej ważnych. Jako rodzina ludzka jesteśmy tylko tak zdrowi, jak nasi najsłabsi członkowie, napisali biskupi 8 najbardziej rozwiniętych i wpływowych państw świata do władz swoich krajów. Episkopaty krajów należących do G8 zaapelowały przed zbliżającym się szczytem tej grupy, który odbędzie się w Irlandii Północnej, o ochronę ludzi najbiedniejszych i wspieranie państw rozwijających się.
Biskupi podkreślili potrzebę skupienia się na problemach rolnictwa i wyżywienia, zwłaszcza w krajach afrykańskich. W świecie, który zrobił ogromne postępy w kwestii produkcji i dystrybucji żywności, nadal zbyt wiele dzieci bożych cierpi z powodu głodu, napisali w liście.
W apelu podjęto też takie kwestie jak uczciwe płacenie podatków oraz rozsądne zarządzanie środkami publicznymi, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, transparentne zasady handlu i sprawiedliwą dystrybucję zasobów naturalnych. Pytając najpierw o to, jak prowadzona polityka wpłynie na biednych i potrzebujących, możecie pomóc budować wspólne dla wszystkich dobro, przypomnieli biskupi, zapewniając przywódców państw G8 o swojej modlitwie.
Prezydent Mohamed Mursi podpisał zgodę na budowę pierwszej za jego rządów świątyni koptyjskiego kościoła prawosławnego w Egipcie. Prośbę o zgodę na budowę tego obiektu sakralnego złożono 17 lat temu. Kościół ma stanąć na północy kraju w mieście Nubaria.
Słowa wdzięczności do prezydenta kraju skierował sekretarz patriarchy Tawadrosa II. Nieco odmiennego zdania są jednak sami Koptowie, którzy zwracają przede wszystkim uwagę na czas, który upłynął od samej decyzji, a także na fakt politycznego jej zabarwienia. Na pozwolenie prezydenta Mursiego wciąż czeka jeszcze 149 podobnych podań.
Ponad 48 tysięcy wiernych wzięło udział w Krajowym Kongresie Eucharystycznym w Kolonii. Zdaniem biskupów tych 5 dni było wielkim świętem wiary. Pod koniec kongresu przesłanie do niemieckich katolików wystosował papież Franciszek. Zaapelował o żywe świadectwo. Trzeba je dawać również ludziom szukającym ukierunkowania, napisał Ojciec Święty.
Przewodniczący niemieckiego episkopatu arcybiskup Robert Solicz przyznał, że przeżycie tych 5 dni, w których w centrum uwagi była Eucharystia, dodało mu odwagi w myśleniu o przyszłości Kościoła w Niemczech. To był czas, w którym tutejsi katolicy skupili się na Chrystusie, a zarazem dali na zewnątrz świadectwo światu. Gospodarz kongresu, arcybiskup Kolonii, nie krył entuzjazmu. W rozmowie z dziennikarzami kardynał Joachim Meissner stwierdził, że uczestnictwo w Eucharystii jest pozytywnie zaraźliwe. Jeśli zetkniecie się z radioaktywną materią, będziecie radioaktywni i zarazicie innych. Ale jeśli zetkniecie się w Eucharystii z Chrystusem, będziecie go przekazywali innym, będziecie chrystoaktywni. Biskupi wygłosili 80 kateches, wielu z nich, jak berliński kardynał Rainer Maria Wölki, zachęcało wiernych, by nie zniechęcać się mimo malejącej ilości niemieckich katolików. Były przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan, kardynał Walter Kasper, stwierdził, że do historii Kościoła należy życie w kryzysie. Zaznaczył jednak, że niepokojący jest niski stan wiedzy religijnej w społeczeństwie. Jego zdaniem debata o odnowie Kościoła w Niemczech powinna zostać na nowo przemyślana. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Udziałem w mszy ze święceniami 3 nowych kapłanów archidiecezji lwowskiej zakończyła się w sobotę kongregacja jej duchowieństwa i osób konsekrowanych. Święceń we lwowskiej katedrze udzielił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Jednym z prelegentów kongregacji, która odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach, był ksiądz Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej.
Cieszę się, że w spotkaniu uczestniczyło bardzo dużo księży. Z tego, co mi wiadomo, ponad 200. Zatem mogę powiedzieć, iż kongregacja cieszyła się dużym, i to dużym, zainteresowaniem. Stąd też ufam, że to spotkanie będzie miało przełożenie na działalność duszpasterską kapłanów archidiecezji lwowskiej w najbliższej przyszłości, a przede wszystkim na ich umiłowanie konfesjonału. Nasza dykasteria chętnie uczestniczy poprzez swoich przełożonych czy pracowników w spotkaniach takich jak tutaj w archidiecezji lwowskiej, ponieważ ma długoletnie doświadczenie, z którego wypływa przekonanie, że właściwe podejście wiernych do sakramentu pojednania wynika z nauczania Kościoła w tej materii, ale także z postawy każdego kapłana, każdego księdza, który winien mieć świadomość, że jest depozytariuszem tej niezastąpionej tajemnicy Bożego Miłosierdzia, którego wierni doświadczają, ilekroć przystępują do sakramentu pokuty.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.